2000 lat temu zjedzenie, powiedzmy, niewłaściwego posiłku z niewłaściwą osobą mogło kosztować życie albo w najlepszym razie no, całkowite wykluczenie ze społeczeństwa.
Bezpowrotne wykluczenie, dodajmy. To nie były przelewki.
Dokładnie. Kiedy wyobrażamy sobie starożytny świat, zwykle widzimy te wielkie fizyczne bariery, prawda? Mury obronne, fosy.
Ufortyfikowane miasta, jasne.
Tak, dokładnie. Ale te najtrudniejsze do sforsowania granice tamtych czasów były całkowicie niewidzialne. To były mury kulturowe, etniczne i, co dzisiaj wydaje się dziwne, dietetyczne.
Mhm. Niewidzialne linie.
Tak, linie, które bezwzględnie dyktowały, my jesteśmy tutaj, wy jesteście tam i pod żadnym pozorem nie możemy się mieszać.
I to nie były, wiesz, podziały, które można było od tak sobie zignorować. Przekroczenie tych linii to nie było coś w stylu, że ktoś cię przestanie lubić w towarzystwie.
Racja.
To groziło całkowitym ostracyzmem, utratą środków do życia, a czasami wręcz linczem. Te zasady to był absolutny fundament tożsamości.
I właśnie to sprawia, że nasza dzisiejsza, dogłębna analiza jest tak fascynująca. Bierzemy na tapet materiał historyczny, opierając się na bardzo szczegółowym wykładzie doktora Craiga Kinnera, konkretnie na jego 13 sesji.
Która omawia 10 i 11 rozdział Dziejów Apostolskich.
Dokładnie tak. I misja na nasze dzisiejsze zanurzenie się w temat jest w sumie prosta, ale ambitna. Chciałam zrozumieć, jak to możliwe, że taka mała, skrajnie rygorystyczna żydowska grupa religijna zdołała w tak błyskawicznym tempie te mury po prostu zburzyć.
Przekształcając się w całkowicie globalny, wielokulturowy ruch.
Dobra, rozłączmy to na czynniki pierwsze, bo zmiana zawsze zaczyna się od jednostki. Spójrzmy na rzymskiego żołnierza, niejakiego Korneliusza z Cezaryi.
Setnika.
Tak, setnika. W rzymskiej maszynie to nie byle kto. Setnicy byli prawdziwą elitą. Czytałam, że zarabiali od 15 do nawet 60 razy więcej niż taki zwykły piechur.
Byli kręgosłupem armii. Kasa była potężna, ale to była złota klatka. Rzymskie prawo wojskowe było dla oficerów w służbie czynnej po prostu niezwykle surowe.
Znaczy, zakazywali im małżeństw, tak?
Tak. Przez 20 lat służby mieli całkowity zakaz zawierania oficjalnych małżeństw. Mogli oczywiście posiadać kobiety, ale prawnie traktowano je jak konkubiny.
O kurczę.
Dopiero po przejściu na emeryturę prawo rzymskie łaskawie uznawało je za legalne żony i to pod rygorystycznym warunkiem, że oficer miał przez cały ten czas tylko jedną partnerkę.
Brzmi to trochę jak, powiedzmy, bycie wysokim dyrektorem we współczesnej korporacji. Masz ogromne zarobki, władzę, budzisz respekt, ale twoje życie prywatne jest całkowicie podporządkowane jakimś dziwnym, restrykcyjnym regulaminom firmy, nad którymi nie masz żadnej kontroli.
Ciekawa analogia, chociaż korporacja nie zmusza do zabijania na froncie. Ci żołnierze byli nieustannie narażeni na śmierć i wyobcowani, z dala od domu. Dlatego bardzo często szukali jakiegoś duchowego oparcia w lokalnych kultach, w miejscach, gdzie akurat stacjonowali.
I tu pojawia się mój pierwszy zgrzyt. Bo o ile rozumiem, że rzymski żołnierz szuka lokalnego bóstwa, o tyle Korneliusz jest opisywany w tych źródłach jako tak zwany bojący się Boga. Daje jałmużnę, modli się, jakby sympatyzuje z judaizmem. Zastanawiałam się, po co potężnemu rzymskiemu okupantowi religia podbitego, zdominowanego narodu? Rzymianie z reguły gardzili judaizmem.
Bo fascynujące jest tu to, co ten judaizm oferował. I to wymagało od Korneliusza ogromnej pokory kulturowej. Dla Rzymian to było, wiesz, dziwaczne.
Jeden Bóg i do tego niewidzialny.
Dokładnie. Do tego odmawiali pracy w jeden dzień w tygodniu, co Rzymianie traktowali jak zwykłe lenistwo. Ale z drugiej strony ta religia dawała to, czego rzymski panteon w ogóle nie miał.
Spójny system etyczny.
W punkt. Głęboką moralność i starożytne pisma. Jako bojący się Boga, Korneliusz przyjął tę etykę. Wspierał ich finansowo, modlił się, ale nie zdecydował się na obrzezanie, nie był pełnym prozelitą.
Czyli zatrzymał się tuż przed tą ostateczną fizyczną barierą.
Zgadza się.
Chwileczkę, bo to jest tylko jedna strona równania. Jeśli oficer wykazuje taką otwartość, to dlaczego ktokolwiek z tej zamkniętej społeczności żydowskiej miałby chcieć mieć z nim cokolwiek do czynienia? Przecież tradycja kategorycznie zabraniała asymilacji z takimi ludźmi.
I żeby doszło do spotkania, musiał nastąpić wstrząs po drugiej stronie. I tu pojawia się apostoł Piotr.
W Joppie.
Tak, Piotr przebywa u niejakiego Szymona Garbarza. I to jest detal, którego nie możemy pominąć. Garbarze obrabiali martwe zwierzęta.
Czyli cały czas byli rytualnie nieczyści i z tego, co czytałam, w tych dzielnicach potwornie śmierdziało od chemikaliów i odchodów używanych przy skórach.
Smród był niewyobrażalny. Często musieli mieszkać wręcz na obrzeżach. Ale Szymon miał tak zwaną zewnętrzną bramę, co sugeruje spory majątek. W każdym razie Piotr, mieszkając u niego, już wykazuje pewną tolerancję.
Ale to wciąż u swoich. Aż nagle, około południa, Piotr idzie na płaski dach się pomodlić. Jest po prostu głodny, czeka na posiłek i ma szokującą wizję.
Zgadza się. Płachta z czystymi i nieczystymi zwierzętami.
Bóg każe mu jeść, a Piotr kategorycznie odmawia. Tłumaczy, że przecież te zwierzęta są wymieszane, więc wszystkie są nieczyste. Zastanówmy się, jaki to ma ciężar. Zasady koszerności dla Żydów to nie była przecież tylko jakaś starożytna dieta pudełkowa.
Absolutnie nie.
W epoce Machabeuszy, zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej, ludzie dosłownie woleli dać się zabić, niż zjeść nieczyste mięso, które rzucali im Grecy. To było tak silne.
Bo to był tak zwany marker graniczny, ustanowiony w 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Oddzielał ich od całego pogańskiego świata. To był neon mówiący, my jesteśmy inni.
Pomyślałam o takiej analogii, żeby to sobie lepiej wyobrazić. To tak, jakby dzisiaj wziąć bardzo rygorystycznego weganina, takiego bojowego aktywistę i kazać mu zjeść krwisty kawałek mięsa, prosto z ubojni. To wywołuje wręcz fizjologiczne obrzydzenie. A tutaj u Piotra dodajmy do tego jeszcze widmo wiecznego potępienia.
Ta analogia z weganinem dobrze oddaje obrzydzenie, ale musimy pamiętać o skali rytualnej nieczystości. W starożytności to działało jak wirus.
Wirus.
Tak, zjedzenie tego mięsa to było zarażenie się. Tracisz prawo udziału w kulcie, musisz przechodzić skomplikowane obrzędy oczyszczania, jesteś odcięty. I w tym kontekście to Bóg, który pierwotnie te zasady wymyślił, teraz w tej wizji je unieważnia. Piotr słyszy, że ma nie nazywać nieczystym tego, co Bóg oczyścił.
Czyli dostaje uderzenie w sam fundament. Szybko musi pojąć, że tu tak naprawdę w ogóle nie chodzi o dietę, tylko o ludzi, których zaraz spotka.
Dokładnie. To było przygotowanie gruntu. Bez tego psychologicznego szoku cały ten ruch ugrzązłby w martwym punkcie.
No i ta teoria natychmiast zderza się z praktyką. Bo w tym samym momencie wysłannicy od Korneliusza podchodzą pod dom garbarza. Ale nie wchodzą.
Wołają zza bramy.
Tak, bo znają zasady. Wejście poganina do domu uczyniłoby gospodarzy nieczystymi. I wtedy Piotr, instruowany przez ducha, wychodzi i łamie protokół. Zaprasza ich do środka i goszczy na noc.
To jest pierwsza cegła, która wypada z tego muru. Następnego dnia wyruszają do Cezarei, to jest 30 mil.
I tutaj dla mnie robi się naprawdę ciekawie. Obserwujemy niesamowity pragmatyzm Piotra, bo on niby ma tę mistyczną wizję, ale też twardo stąpa po ziemi. Zabiera z Joppy aż 6 żydowskich świadków. Razem z nim jest ich 7.
Mhm, co ma ogromne znaczenie prawne.
No właśnie. Wymóg z Księgi Powtórzonego Prawa mówił o 2 lub 3 świadkach, a on bierze potrójną obstawę, bo on chyba doskonale wiedział, co się szykuje. Sprytnie poruszał się w tej religijnej biurokracji, wiedział, że za wchodzenie w takie układy czeka go wezwanie na dywanik do Jerozolimy.
Wiedział, że w oczach konserwatystów popełnia przestępstwo, wiesz? I na miejscu zderza się z kolejnym problemem kulturowym. Korneliusz na jego widok pada na twarz.
Co u pogan było przecież akceptowalne.
Tak, w kulturze grecko-rzymskiej to był normalny boski hołd. Ale Piotr natychmiast każe mu wstać. Zrównuje ich status. Odrzuca ten hołd.
A kiedy Piotr w końcu zaczyna mówić, cała ta misternie zbudowana teologia zostaje przerwana. Bóg zsyła Ducha Świętego bezpośrednio na tych pogan, zaczynają mówić językami. Ci świadkowie, ci żydowcy chrześcijanie musieli być po prostu zszokowani. Przecież uczono ich, że duch zstąpi tylko na elitę, na najbardziej pobożnych Żydów.
To było trzęsienie ziemi dla ich teologii. I w konsekwencji Piotr chrzci ich w wodzie, całkowicie omijając obrzezanie.
To chyba najmocniejszy punkt tego wydarzenia.
Bez dwóch zdań. Od tysiącleci obrzezanie było ostatecznym znakiem przynależności, a tu nagle, skoro sam Bóg dał im ducha, wymaganie fizycznego znaku stało się całkowicie zbędne i nielogiczne.
I z tym bagażem Piotr ląduje z powrotem w Jerozolimie. Konserwatyści od razu go atakują, zarzucając mu stołowanie się z nieobrzezanymi. I podoba mi się, jak Piotr się broni.
Używa klasycznego argumentu.
Tak zwanego retorycznego argumentu boskiej konieczności, prawda? Mówi coś w stylu, to nie mój pomysł, Bóg mi kazał, zesłał ducha na nich, na moich oczach i tych sześciu świadków, jak miałem Bogu stanąć na drodze. To niesamowite, sprytne wyjście z sytuacji.
I to zamyka usta oponentom w Jerozolimie. Przynajmniej na razie. Ale Jerozolima pewnie uznałaby to za jednorazowy incydent. Prawdziwa lawina tej globalnej rewolucji rusza dopiero daleko stamtąd, w wielkiej metropolii.
W Antiochii. To jest to przejście od wyjątku do ruchu masowego. Antiochia to gigant, trzecie największe miasto rzymskiego imperium, zaraz po Rzymie i Aleksandrii. Zamieszkiwało ją od 100 do 600 tysięcy ludzi. To siedziba syryjskiego legionu, ale przede wszystkim...
Niezwykle kosmopolityczny tygiel.
Tygiel, w którym była ogromna mobilność społeczna. I tam uciekinierzy z Cypru i Cyrenii, wierzący uciekający przed prześladowaniami... Robią coś totalnie innowacyjnego. Zaczynają głosić w Ewangelię bezpośrednio helenistom, czyli Grekom.
I tutaj kluczową rolę odgrywa zjawisko, które historycy nazywają judaizmem helenistycznym. To było naturalne środowisko, które zbudowało most między tymi kulturami. Ci ludzie z Cypru mówili po grecku, posługiwali się pojęciami zrozumiałymi dla tamtejszej kultury.
Używali greckich form i to rezonowało, tak.
Sukces był wręcz niewyobrażalny. Do tego stopnia, że Barnaba musi iść do Tarsu, to jest jakieś 100 mil od Antiochii, żeby ściągnąć stamtąd Pawła do pomocy.
Rozrastali się w takim tempie, że wymykali się dawnym definicjom. I z tego, co wskazuje analiza doktora Kinera, to właśnie w Antiochii po raz pierwszy nazwano ich chrześcijanami. I tu ciekawostka, bo początkowo to wcale nie brzmiało dumnie, to była obelga. Albo takie ironiczne przezwisko polityczne.
Tak, z końcówką Janie, jak Herodianie, czyli stronnicy Heroda. To brzmiało jak polityczna frakcja w oczach Rzymian.
Pomyślałam, że to przyjęcie obelgi przypomina te współczesne rebrandingi, wiesz, jak w historii sztuki. Krytyk złośliwie nazwał pewien styl impresjonizmem, żeby wyśmiać malarzy, że tylko rzucają plamy na płótno, a oni wzięli to szyderstwo i zrobili z niego swoją największą siłę. Tutaj nowa, pluralistyczna grupa przyjmuje ironiczne miano jako swoją tożsamość.
Odrzucając przy tym swój bagaż etniczny, już nie Żydzi czy Grecy, po prostu chrześcijanie.
Zjednoczenie brzmi fantastycznie, kiedy wszystko idzie dobrze, ale prawdziwy sprawdzian takich więzi nadchodzi dopiero, kiedy wybucha globalny kryzys. I ten kryzys nadchodzi.
Wielki głód. Do Antiochii przybywają prorocy.
W tym Agabos, który zapowiada głód zapanowania cesarza Klaudiusza. I to jest mocno udokumentowane historycznie, prawda?
Zdecydowanie. Mamy zapisy o potężnych brakach zboża w latach 46 i 51. Królowa Helena z Adiabeny kupowała wtedy jedzenie za absurdalne sumy, żeby ratować ludzi w Judei. To był kryzys w całym basenie Morza Śródziemnego.
I jak na to reaguje społeczność w Antiochii? Wiedząc, że sami też będą cierpieć i głodować, wysyłają finansowe wsparcie do uboższych braci w Judei. Dla Imperium Rzymskiego takie międzyprowincjonalne przekazywanie funduszy było wysoce podejrzane politycznie.
Ewerygetyzm, czyli to całe starożytne sponsorowanie, działał tylko lokalnie. Budowałeś teatr w swoim mieście dla osobistej sławy. Nikt nie wysyłał pieniędzy setki mil dalej ludziom innej narodowości.
Zastanawiałam się, jak to ująć. To tak, jakby dzisiaj zagraniczna filia firmy oddała swój cały kapitał ratunkowy upadającej centrali, dokładnie w momencie, gdy sama stoi u progu fatalnej recesji. Z punktu widzenia ewolucji przetrwania to szaleństwo, ale oni to robią.
Co dowodzi, jak potężna była ta nowa, duchowa tożsamość. Związali się w sposób, jakiego Rzym wcześniej nie widział. Połączyła ich solidarność przekraczająca wszelkie ludzkie podziały.
Zmierzając do podsumowania tej naszej błyskawicznej podróży. Od sytuacji, gdzie ludzie bali się zjeść razem przy jednym stole w obawie o rytualną nieczystość, po globalną solidarność i wielką akcję charytatywną, wspierającą braci z innego kraju.
I to wszystko, wiesz, dzięki otwartości na fakty i elastyczności. Piotr przewartościował całe swoje życie, gdy zobaczył nową rzeczywistość. Barnaba zaufał nowym ludziom. To jest potężna lekcja rozbijania własnych baniek.
Właśnie o tych bańkach myślałam. Skoro ponad 2000 lat temu, bez internetu, bez szybkiej komunikacji, grupie ludzi udało się całkowicie zasypać tak gigantyczne, starożytne przepaści etniczne, to zostawia nas z mocnym pytaniem. Jakie z pozoru nieprzekraczalne granice my sami dzisiaj utrzymujemy w naszym społeczeństwie czy w pracy? Kogo z góry wykluczamy z naszego stołu, być może wyłącznie z własnego lenistwa, ze strachu przed dyskomfortem albo ze ślepego przywiązania do tradycji? Zostawiam nas wszystkich z tą myślą do osobistej refleksji. I cóż, do usłyszenia przy kolejnej analizie.